Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Artura Gębkę, psychologa i psychoterapeutę dziecięcego głównie. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I pisarza, autora 6 już książek.
Tak.
To są książki, które właściwie no, są książkami dla dzieci i dla dorosłych, a jednocześnie mają taki wymiar terapeutyczno-poznawczy, tak bym powiedziała, tak? Bo one mają i też dydaktyczne. Nie wiem, czy pan się zgodzi z taką etykietą. Czy pan w ogóle lubi etykietowanie?
Myślę, że ten kierunek, o którym pani powiedziała, jest jak najbardziej słuszny, bo jest tam zarówno ten obszar edukacyjny na temat emocji i różnych trudnych aspektów, które nas otaczają, i jednocześnie rzeczywiście one są skierowane do dzieci, ale myślę w takim szerszym rozumieniu również dla dorosłych. Także mogę się zgodzić jak najbardziej.
Właściwie jest taki trend i to chyba jest dobry trend, że rozmawia się z dziećmi często poprzez książki, poprzez innych bohaterów. Mhm. Czy rzeczywiście dzieci wtedy łatwiej rozumieją swoje emocje, kiedy mogą się odnieść i zobaczyć sytuację, choćby Stasia, głównego bohatera pana najnowszej książki zatytułowanej Ten Pan?
Mhm. Tak, wydaje mi się, też tak do tego podchodzę, że jest to forma, zwłaszcza dla dzieci takich do 13 roku życia, tak jak obserwuję, forma ułatwiająca mówienie o trudnych rzeczach, tak? Nie trzeba mówić o sobie, o swojej rodzinie. Dzieci często mają taki konflikt wewnętrzny, czy być lojalnym, nielojalnym, czy to jest lojalne mówić, czy nie, czy to jest w porządku. A mówiąc o bohaterach, mogą troszeczkę przeżywać różne emocje, dotykać ich, ale w takich bardziej bezpiecznych warunkach.
Mówi pan o lojalności. Rozumiem, że dzieci boją się, czy właśnie traktują to jako pewnego rodzaju zdradę, kiedy zaczynają mówić na przykład mój tata był pijany, tak? Czy mój tata bił mamę.
Tak, to jest taki aspekt bardzo trudny i to nawet nie jest tak, że rodzice mówią, czasem tak jest, żeby dzieci nie mówiły o tym, co się dzieje w domu, ale czasami dzieci same są w tym pogubione, czy to jest w porządku, czy nie. Też trzeba pamiętać o tym, że budując taki kontakt na przykład terapeutyczny, no to jest nowa osoba, tak? To, że się nazywa panem czy panią psycholog, to nie zmienia faktu, że jest to ktoś obcy i dzieci naturalnie też się zastanawiają, ile mogą temu obcemu powiedzieć.
Czy dzieci rozumieją, kto to jest pan psycholog, pan psychoterapeutka, czy pani psycholog, psychoterapeutka?
Myślę, że to jest bardzo trudne, nawet dla nas, dla dorosłych, określić dzieciom, kim jest ta osoba, ponieważ jest to osoba, ja często tak tłumaczę, która ma jakoś wspierać, pomóc ułożyć pewne rzeczy. Natomiast dopóki to się nie wydarza, czyli ta terapia nie trwa, jakoś się nie przesuwa w czasie, to mam wrażenie, że dzieci nawet jak deklarują, że rozumieją, to jest im trudno zauważyć te wszystkie aspekty, bo nam dorosłym również, o co chodzi w tej terapii tak do końca.
To w takim razie taka osoba w gabinecie terapeutycznym to jest osoba, która, no co, jest dobrym wujkiem, dobrą ciocią, do której się przychodzi, jak dzieci to rozumieją, bo przecież też zależy na tym, żeby zbudować bezpieczną relację. To jest najważniejsze.
Ja staram się nie tyle określać moją rolę, a bardziej opisywać, jak te spotkania będą wyglądać, bo mam poczucie, że to daje poczucie bezpieczeństwa i trochę opowiadam, że będziemy rozmawiać, ale będziemy też się bawić, że czasem będzie też rodzic uczestniczył w tych spotkaniach i że jest to po to, i to zawsze podkreślam, żeby zaopiekować się tymi potrzebami, czy tym, co jest teraz ważne dla dziecka. Zawsze staram się tak pokazać, że to jest po to, żeby temu dziecku było lepiej, jakoś się lepiej żyło, żeby też miało szansę zobaczyć, że to nie jest tak, jak czasem dzieci myślą, za karę, czy że jest niedobre albo niegrzeczne.
A zdarzają się panu takie sytuacje? To jest akurat sytuacja z życia wzięta, że matka poszła z dzieckiem do psychoterapeutki i po którejś wizycie psychoterapeutka powiedziała, to pani jest potrzebna psychoterapia, a nie temu dziecku.
No myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ to jest częsty kontekst, który występuje i myślę, żeby rodzice to rozumieli i rozumieli to w takim kontekście, że to nie jest przeciwko nim, a dla dziecka, bo rzeczywiście spotkałem się nie osobiście, ale z takimi przekazami, że czasem rodzice są zdziwieni, to jest terapia mojego dziecka czy moja, prawda? Bo na przykład rodzic częściej się widzi z tym psychologiem czy psychoterapeutą niż samo dziecko. Natomiast trzeba wiedzieć o tym, że zwłaszcza dzieci w tym wieku 8, 6, powiedzmy tak do 13, 14 lat, to mogą rzeczywiście rzadziej się pojawiać w gabinecie niż rodzic. Jest to naturalne.
Panie Arturze, pojawił się ostatnio, parę lat temu taki termin, który jest bardzo nośny, który jest bardzo modny. Nie chciałabym też tutaj nacechować go jakimiś złymi konotacjami. WWO, czyli wysoko wrażliwe osoby. Czy rzeczywiście on jest adekwatny do sytuacji, czy też przychodzą do pana gabinetu dzieci wysoce wrażliwe?
Ja myślę sobie o tym, że to jest trudne zagadnienie, ponieważ mamy coraz więcej terminów określających to, co jakby zawsze w nas występowało, tak? Czyli jakieś osoby reagują mocniej na różne bodźce, inne reagują słabiej. I ma to pewnie swoje różne odcienie i pomocne w tym, że osoby czasem bardziej się rozumieją, co się z nimi dzieje, ale czasem też być może utrudniające, kiedy idzie to w zbyt mocną etykietę. Cieszę się, że zaczęliśmy troszeczkę używać bardziej słów osoba wrażliwa, nie wiem, osoba energiczna, a przestaliśmy używać takich słów osoba nadwrażliwa, osoba nadenergiczna, jakieś takie, że to jest wszystko nieadekwatne. Mam wrażenie, że ten język nam pomaga w tym, żeby zrozumieć, że niektóre osoby właśnie są na jakimś spektrum intensywności, ale przestaliśmy już to oceniać, że coś jest nad albo za mało, tak? Bardziej staramy się rozumieć, dlaczego tak jest i co ta osoba potrzebuje.
No tak, bo nadwrażliwość to od razu jest etykieta, że coś z nami jest nie tak.
I że musi być mniej. Dokładnie. Więc myślę, że pod tym kątem to określenie o osobach wysoce wrażliwych.
A jeszcze przewrażliwiona.
Terminy
się pojawiają i to już w ogóle cechuje takim podejściem negatywnym, tak? Że z nami jest coś zdecydowanie nie tak, że to gdzieś może o histerię zahaczać.
Tak, dokładnie. Więc myślę sobie o tym, że ten język jest ważny, który pomaga zrozumieć, że funkcjonujemy różnie i że mamy różne potrzeby. Natomiast warto pamiętać, że dzieci po prostu jako dzieci mają jakąś swoją wrażliwość, tak? I warto na nią zwracać uwagę. Czyli to, że dziecko nie reaguje silnie na pewne bodźce czy emocje, to nie znaczy, że nie jest wrażliwe, tak? Że jakiejś swojej wrażliwości nie ma. Dlatego myślę, że nie tyle musimy dokładnie wiedzieć, czy nasze dziecko jest WWO, czyli określamy takim terminem, tylko bardziej jakie ono jest, tak? Czego ono potrzebuje? Bo to jest moja taka terapeutyczna obawa, że czasem za bardzo chwytając się etykiety, mamy takie myślenie, aha, to ja już wiem, to robię, tego nie robię, tak postępuję, tak nie postępuję i czasem znika nam z obrazu dana konkretna osoba, w tym przypadku dziecko.
Czy bohater pana książki, czyli Staś, książki zatytułowanej Ten Pan, to jest osoba o szczególnej wrażliwości, czy to jest taka normalna, standardowa wrażliwość dziecka? Bo to jest chłopiec, który widzi bezdomnego i ten bezdomny go intryguje, ponieważ żyje inaczej niż rodzina Stasia, niż pewnie babcia, dziadek, przyjaciele. No i to jest też taki przyczynek do rozmowy o inności i o postrzeganiu świata przez dzieci, które rodzą się jako czysta tablica, pomijając oczywiście genetykę, pewne cechy, które dziedziczymy, właśnie temperament, ale są nieskalane, dopóki ktoś dzieciom nie powie, co jest dobre, co jest złe, tak? Co wolno, czego nie wolno. I jak ten bohater?
Myślę, że ta jego wrażliwość w dużej mierze, tak jak pani powiedziała, jest pewnie uwarunkowana jakimiś takimi cechami wewnętrznymi, natomiast przede wszystkim tym, jak jest wychowywany, jaki ma przekaz w domu, bo myślę sobie, że gdyby jego mama nie wykazywała się również wrażliwością, jakąś taką otwartością na świat, czy takim empatycznym spojrzeniem, to prawdopodobnie tak przypuszczam, Staś mógłby się rozwijać w innym kierunku i mógłby pewnych rzeczy nie widzieć albo reagować na nie inaczej.
No właśnie, od razu pytanie, bo Staś reaguje, wydawać by się mogło, w sposób właściwy i to jest w dobrym tego słowa znaczeniu torowanie w domu rodzinnym, tak, że inność nie jest czymś złym, ale równie dobrze wyobrażam sobie Stasia, który mówi, co za śmierdzący pan, jak on jest ubrany, on ma dziury, w ogóle dlaczego on śpi na ławce. Czy to się rodzi też w głowie dziecka, czy to raczej wynika z pewnej stereotypizacji w rodzinie, czy w najbliższym środowisku?
Myślę, że bardzo duże znaczenie ma to, jakie przekazy są w naszym domu, tak? I że jeżeli dziecko mówi coś, to często na bazie jakichś swoich obserwacji. Ja nie mówię, że to są tylko przekazy od rodziców, bo są i dziadkowie, są i media, prawda? Różne
koledzy,
są.
Koleżanki.
Dokładnie, także tych przekazów jest wiele. Natomiast dzieci obserwują, uczą się poprzez właśnie tak zwane modelowanie, czyli patrzą, co my robimy. I to, co widzą, to trochę tym nasiąkają. Im więcej mają przekazów życzliwych, empatycznych, tym prawdopodobnie w sposób łagodniejszy będą reagowały na kryzys innych osób czy ich inność.
Czy ten temat bezdomności, temat, który wykorzystał pan w swojej książce dla dzieci i dla dorosłych, to jest temat z życia wzięty, czy z pana obserwacji, czy może pan spotkał się w gabinecie terapeutycznym z takimi pytaniami, wątpliwościami dotyczącymi inności?
Oczywiście to był umyślny zabieg, żeby wybrać kryzys bezdomności, bo mam wrażenie, że jest to temat na jakimś poziomie powszechny, a z drugiej strony wcale nie tak często poruszany. I pamiętam jeszcze na studiach, jak poszedłem do ośrodka dla osób bezdomnych, kiedy studiowałem psychologię, miałem takie zajęcia. I w ramach studiów byliśmy w tym ośrodku i pamiętam, że mnie bardzo zdziwiło to, jak wiele osób w kryzysie bezdomności to nie są osoby, nie wiem, jak nam stereotyp podpowiada, prawda, uzależnione od alkoholu, albo które...
Bez wykształcenia,
tak, albo osoby, które no jakoś na bazie swoich różnych decyzji znalazły się w takiej sytuacji, a często były to osoby, nie wiem, oszukane przez rodziny, albo bardzo właśnie dobrze wykształcone, ale coś im się nagle w życiu zawaliło. Czyli tych historii bardzo różnych było naprawdę wiele i ja sam obserwuję, jak silny jest ten stereotyp nawet w mojej głowie, tak? Bo myślę, że my nie musimy się bać stereotypów, że je mamy, bo każdy je ma, byliśmy jakoś wychowani, ale ważne jest, żeby się na nich łapać i nie podążać za nimi, tak? W działaniu, czy w jakichś słowach, czy gestach, które są krzywdzące. I myślę, że z tego też względu poruszyłem ten temat, bo dla mnie on jest osobiście też wcale niełatwy.
To jest oczywiście pretekst do rozmowy o inności, bo możemy równie dobrze porozmawiać o kimś, kto ma skośne oczy, ciemną skórę i taki Staś widzi człowieka na swoim osiedlu, albo ktoś jest naznaczony jeszcze w inny sposób. No choćby teraz nawet odwołując się do najbardziej współczesnych wydarzeń, czyli do wojny w Ukrainie, kiedy pojawia się dziecko, które zupełnie inaczej wygląda, tak? Na przykład modli się podczas lekcji, biorąc kanapkę w trakcie przerwy, no robi cokolwiek, co jest zupełnie inne i niestandardowe, też może być wystawiane na jakiś ostracyzm, na jakieś szkalowanie, czy też pan chciałby na to zwrócić uwagę, tak? Znaczy, bo dzieci są też jakby w swojej takiej prostocie i przejrzystości i fantastyczne, ale potrafią być okrutne.
Tak, to jest ważny aspekt, że dzieci, biorąc pewne nasze przekazy, biorą je dosyć mocno.
Zero-jedynkowo, tak?
Tak, dokładnie. Czyli, że są dzieci, które jak bronią kogoś, to bronią bardzo intensywnie, ale również potrafią niestety być okrutne na bazie tego, co też usłyszały czy przyswoiły, tak? No bo wiadomo, rodzice rozmawiają i czasem nieświadomie, oceniając pewne grupy czy inności, no dają jakiś przekaz. I rzeczywiście to jest ważne, dlatego poruszam takie tematy wokół akceptacji, wokół otwartości na inność, właśnie w takim celu, żeby rozumieć to szeroko. Czyli nie tylko w kontekście kryzysu bezdomności, który jest ważnym tematem, ale tych tematów w naszym społeczeństwie jest wiele. I myślę, że dzieci, które przybywają z Ukrainy, są w szkole, też są jednym z takich tematów.
Panie Arturze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rzeczywiście im więcej literatury, im więcej rozmowy, tym lepiej. Tak jak powiedzieliśmy na początku, bardzo dobrze się rozmawia poprzez przykłady, bo one docierają, tak, zwłaszcza do młodego człowieka, tak? Czy do małego dziecka, które jeszcze nie potrafi, nie ma wglądu w siebie, tak? Do końca.
Dokładnie.
Więc to jest dla niego trudne. W przygotowaniu pewnie kolejna książka.
Tak, są już kolejne pomysły, kolejne rzeczy tworzę, także pewnie niedługo coś się pojawi.
Będziemy czekać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan Artur Gębka, psycholog i psychoterapeuta. Julia Baranowska program zrealizowała. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Świat się zmienia.